Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Wielka magia. Odważ się żyć kreatywnie. To poradnik Elizabeth Gilbert, autorki znanej także z książki Jedz. Módl się, kochaj. Opublikowana w 2015 roku książka nie uczy techniki pisania, malowania ani prowadzenia firmy. Jej tematem jest raczej stosunek człowieka do własnych pomysłów, pragnień i obaw. Gilbert proponuje szeroką definicję kreatywności. Nie ogranicza jej do zawodowych artystów ani do dzieł uznawanych za ważne. Kreatywnie żyje, według niej, osoba, którą częściej prowadzi ciekawość niż lęk. Autorka łączy osobiste doświadczenia pisarki z praktycznym namysłem nad pracą, porażką, pieniędzmi i wytrwałością. Posługuje się też duchowym językiem, zwłaszcza gdy opisuje inspirację jako tajemniczą siłę współpracującą z twórcą. Książka jest podzielona wokół sześciu pojęć odwagi, zachwytu, przyzwolenia, wytrwałości, zaufania i boskości. Jej cel nie polega na usunięciu strachu, lecz na ograniczeniu jego władzy nad codziennymi decyzjami. To esechowy, przystępny manifest twórczego działania bez kultu cierpienia i bez obietnicy spektakularnego sukcesu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ciekawość jako praktyczna alternatywa dla życia sterowanego lękiem. Najważniejsza definicja Gilbert jest celowo szeroka. Twórcze życie to życie napędzane silniej ciekawością niż strachem. Nie oznacza to, że osoba twórcza nie odczuwa niepewności. Autorka zakłada wręcz, że lęk pojawia się niemal automatycznie, gdy stawką jest ocena innych, możliwość porażki albo niejasny rezultat pracy. Problem zaczyna się wtedy, gdy lęk przejmuje funkcję decydenta i zatrzymuje działanie jeszcze przed próbą. Gilbert nie zaleca więc heroicznego pokonywania siebie ani czekania na pełną pewność. Zachęca do uznania obecności strachu, ale do kontynuowania pracy mimo niego. Ciekawość ma w tym ujęciu przewagę, ponieważ jest konkretniejsza i mniej przytłaczająca niż wielka ambicja. Zamiast pytać, czy projekt zapewni uznanie, dochód lub trwałe znaczenie, można sprawdzić, co rzeczywiście przyciąga uwagę i skłania do dalszego badania. Taka zmiana przesuwa punkt ciężkości z przewidywania wyniku na następny wykonalny krok. Jest użyteczna nie tylko dla pisarzy. Dotyczy nauki języka, fotografii, gotowania, pracy rzemieślniczej czy eksperymentowania z nowym sposobem rozwiązywania problemów zawodowych. Gilbert przeciwstawia się zarazem przekonaniu, że kreatywność musi być wielką życiową misją. Działanie może mieć prywatny sens, pozostać nieprofesjonalne i nie przynosić rozgłosu. Dzięki temu twórczość przestaje być testem wartości człowieka, a staje się regularnym sposobem uczestniczenia w świecie. Po drugie, inspiracja jako współpraca, a nie dowód wyjątkowości twórcy, Gilbert opisuje inspirację w języku metaforycznym i częściowo duchowym. Wyobraża ją sobie jako idee, które krążą w świecie i szukają osoby gotowej poświęcić im uwagę oraz pracę. Nie jest to teoria naukowa, lecz narzędzie zmiany perspektywy. Ma osłabić dwa przeciwstawne obciążenia: pychę twórcy, który uważa się za jedyne źródło dzieła, oraz paraliż osoby przekonanej, że musi najpierw udowodnić własną wyjątkowość. Jeśli pomysł traktuje się jako zaproszenie do współpracy, łatwiej rozpocząć niedoskonałą próbę i sprawdzić, czy można ją rozwinąć. Z tej metafory wynika także odpowiedzialność. Inspiracja nie zwalnia z rzemiosła, terminów, poprawek ani uczenia się. Przeciwnie, Gilbert konsekwentnie podkreśla, że pomysł wymaga obecności i wysiłku. Jeżeli ktoś stale odkłada działanie, idea może, w jej obrazowym ujęciu, znaleźć innego wykonawcę. Sens tej tezy jest praktyczny. Wartości projektu nie chroni samo marzenie o nim, lecz praca wykonana w dostępnych warunkach. Autorka porusza również lęk przed wtórnością. Przypomina, że wiele tematów było już podejmowanych, ale nie zostały one jeszcze wyrażone przez daną osobę z jej doświadczeniem i sposobem patrzenia. Nie stanowi to zachęty do ignorowania cudzej pracy ani do kopiowania. Chodzi o odrzucenie nierealistycznego wymogu absolutnej oryginalności, który często służy jedynie usprawiedliwieniu bezczynności. Po trzecie, przyzwolenie na amatorską twórczość bez konieczności ratowania świata. Jednym z najbardziej wyraźnych sprzeciwów Gilbert jest sprzeciw wobec hierarchii. według której prawo do tworzenia mają tylko osoby utalentowane, wykształcone, młode albo zarabiające na sztuce. Autorka proponuje udzielić sobie przyzwolenia na praktykę twórczą, nawet gdy rezultat nie będzie przełomowy, publiczny ani użyteczny dla innych.
To stanowisko podważa częsty mechanizm samocenzury. Człowiek rezygnuje z zajęcia, ponieważ zakłada, że musi wykonywać je na poziomie zawodowym albo nadać mu wielkie społeczne uzasadnienie. Gilbert nie utożsamia jednak przyzwolenia z pobłażaniem sobie.
Nie twierdzi, że każda praca jest automatycznie dobra, ani że odbiorcy mają obowiązek ją docenić. Jej argument dotyczy prawa do procesu. Można pisać opowiadania, tańczyć, oprawiać ogród, uczyć się gry na instrumencie lub wrócić do dawnego zainteresowania wyłącznie dlatego, że dana czynność zwiększa poczucie żywotności.
Taka praktyka nie wymaga radykalnego zerwania z dotychczasowym życiem. Książka świadomie odrzuca mit, że autentyczność musi oznaczać porzucenie pracy, rodziny i wszystkich zobowiązań. Ważne jest też odejście od idei cierpiącego geniusza.
Gilbert uważa, że trud, frustracja i dyscyplina są realnymi elementami tworzenia, ale nie powinny niszczyć zdrowia, relacji ani podstawowego bezpieczeństwa.
Radość nie oznacza łatwości. Oznacza, że sama praktyka pozostaje wystarczającym powodem, by do niej wracać, także wtedy, gdy nie towarzyszą jej nagrody i zachwyt otoczenia.
Po czwarte, wytrwałość obejmuje nudną pracę, porażki i odpowiedzialność finansową. Wielka magia odróżnia moment inspiracji od znacznie dłuższego okresu realizacji. Gilbert zwraca uwagę, że twórczość składa się nie tylko z intensywnych chwil odkrycia, lecz także z rutyny, poprawek, odrzucenia i zadań,
które nie dają natychmiastowej satysfakcji. W jej ujęciu właśnie sposób zarządzania sobą pomiędzy udanymi momentami pokazuje stopień oddania pracy. To ważna korekta poradników, które traktują motywację jako stały stan emocjonalnego uniesienia.
Autorka proponuje bardziej trzeźwą miarę wracać do zadania, uczyć się i kończyć kolejne etapy, niezależnie od chwilowego nastroju.
Szczególnie konkretna jest jej postawa wobec pieniędzy. Gilbert ostrzega przed wymaganiem, by sztuka od początku utrzymywała twórcę.
Sama przypomina, że przez lata łączyła pisanie z pracą zarobkową. Nie przedstawia etatu jako porażki ani dowodu braku odwagi, lecz jako możliwy fundament niezależności.
Dochód spoza twórczości może zmniejszyć presję, aby każdy projekt stał się produktem rynkowym i pozwolić rozwijać umiejętności bez desperacji. Ta rada ma również ograniczenia.
Nie rozwiązuje nierównego dostępu do czasu, stabilnego zatrudnienia czy edukacji, a równoważenie pracy z pasją bywa wyczerpujące. Mimo to, jak sens pozostaje istotny, odpowiedzialność materialna nie jest zdradą ambicji artystycznej. Gilbert przeciwstawia się romantycznej wizji, według której cierpienie ekonomiczne automatycznie uszlachetnia dzieło.
Praktyczna wytrwałość wymaga raczej organizacji życia, odporności na odmowę i zgody na powolny rozwój. Na koniec zaufanie i boskość wyjaśniają duchowy.
Lecz niedogmatyczny wymiar książki, ostatnia część koncepcji Gilbert dotyczy zaufania i boskości.
Dlatego wielka magia bywa odbierana jako połączenie praktycznych wskazówek z elementami duchowości.
Autorka nie buduje systemu religijnego ani nie twierdzi, że twórca kontroluje rzeczywistość pozytywnym nastawieniem.
Używa raczej pojęcia boskości do opisania doświadczenia, w którym praca nad czymś ważnym wyprowadza człowieka poza nadmierne skupienie na własnym ego.
Tworzenie może dawać poczucie kontaktu z czymś większym, tajemniczym i trudnym do pełnego wyjaśnienia. Zaufanie ma tu dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza zaufanie do procesu, mimo że nie daje on gwarancji publikacji, sprzedaży ani uznania. Po drugie, oznacza zaufanie do własnej zdolności radzenia sobie z niepewnością. Gilbert nie obiecuje, że odważne działanie zawsze zostanie wynagrodzone.
Jej stanowisko jest skromniejsze, można rozwijać praktykę, która pozostaje wartościowa, nawet jeśli wynik okazuje się ograniczony lub odbiór chłodny. Ten język jest zarazem cechą wyróżniającą i możliwą przeszkodą dla części czytelników.
Osoby oczekujące ściśle psychologicznej metody mogą uznać opowieści o ideach i tajemnicy inspiracji za zbyt nieuchwytne.
Warto czytać je jako metafory, organizujące doświadczenie twórcze, nie jako dosłowne wyjaśnienia. Wtedy ich funkcja staje się jasna, zmniejszają presję perfekcjonizmu.
Przy
Przypominają o ograniczonej kontroli i pozwalają traktować tworzenie jako relację z pracą, a nie jako nieustanny egzamin z własnej wartości. Podsumowując, wielka magia będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą wrócić do zaniedbanej praktyki twórczej. Zaczynają projekt i obawiają się oceny, albo od dawna utożsamiają kreatywność wyłącznie z zawodem artysty. Mogą z niej skorzystać pisarze, ilustratorzy, muzycy i przedsiębiorcy, ale także ludzie zainteresowani twórczym hobby bez zamiaru budowania kariery. Najbardziej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie kilku paraliżujących założeń, że trzeba najpierw poczuć pewność, być całkowicie oryginalnym, cierpieć dla sztuki albo natychmiast zarabiać na pasji. Gilbert proponuje w ich miejsce ciekawość, regularną pracę i materialną odpowiedzialność. Książka wyróżnia się wśród poradników o kreatywności tonem. Nie jest podręcznikiem technik ani programem produktywności opartym na listach zadań. Nie przedstawia też sukcesu rynkowego jako dowodu, że praca miała sens. Jej siłą jest połączenie realistycznych uwag o rutynie, odrzuceniu i finansach z żywym, metaforycznym spojrzeniem na inspirację. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie tylko zalecenie, by pracować konsekwentnie, lecz także język do opisania niepewności, która towarzyszy tworzeniu. Trzeba jednak uwzględnić preferencje odbiorcy. Osoby niechętne duchowym metaforom mogą nie zaakceptować wszystkich obrazów autorki, a czytelnicy poszukujący szczegółowych ćwiczeń znajdą tu raczej postawę niż metodę. Mimo tego ograniczenia, Wielka Magia pozostaje wartościową książką o relacji z własną pracą. Jej centralne pytanie brzmi nie, czy twórca zdoła uniknąć strachu, lecz czy potrafi nie oddać mu kierownicy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Elizabeth Gilbert, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.